Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Gdzie w czasie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami był Chrystus? To pytanie padnie w wielkopostnym rozważaniu.
Był przy rannych, umierających, cierpiących i tych, którzy nieśli im pomoc.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na magazyn, który rozpoczyna reportaż z filipińskiego miasta Cagayan de Oro. Dokładnie 3 miesiące temu tropikalny tajfun zmiótł tam tysiące domów.
Całe rodziny ginęły, całe sąsiedztwa w sposób, który jest nie do opisania.
Wielu ludzi wciąż szuka swoich najbliższych. Także dzięki ofiarności naszych słuchaczy pomoc napływa również z Polski. Jesteśmy dziś na filipińskiej wyspie Mindanao, a dokładnie w mieście Cagayan de Oro, gdzie w połowie grudnia przeszedł tropikalny tajfun, który spowodował powódź, w wyniku której zginęło co najmniej 2,5 tysiąca ludzi. Drugie tyle jest zaginionych. Na dobrą sprawę nie wiadomo, ile ludzi zginęło, bo są oni po prostu niezarejestrowani.
Tej nocy był mocniejszy wiatr i może troszkę więcej deszczu niż zawsze, ale okazało się, że tak był rozłożony, że tajfun pokrył duże połacie północnej części wyspy Mindanao i jedyną rzeką, która tę wodę zbierała, była rzeka Cagayan de Oro. Zdarzyło się to w nocy i zrobiło ogromne spustoszenie w całym rejonie delty rzeki Cagayan de Oro.
Bo najbardziej właśnie ucierpieli ludzie, ci, którzy mieszkali w tych domkach zniesionych nad brzegiem rzeki.
Tak, no te miejsca były od dawna miejscami nie do zaludnienia. Nie ma na Filipinach takich rzeczy jak pozwolenie na budowę. Ludzie budowali się gdzie chcieli, politycy byli nawet zadowoleni, bo z tego powodu mieli więcej głosów do głosowania, a nikt sobie nie zdawał sprawy, że rzeka może spadać aż takiego przykrego figla.
Jak się ksiądz dowiedział o tej tragedii, o ofiarach i o tym, że właśnie no, ten tajfun i te deszcze wywołały tak wielkie straty?
Wyjeżdżając z plebanii o godzinie 4 rano, bo na Filipinach akurat w ten czas zaczęła się nowena do Dzieciątka Jezus, nowena przed Bożym Narodzeniem, zauważyłem, że wiele drzew jest powalonych, gałęzie poobejmowane. No i wiedziałem, że coś się stało. Ludzie szli drogą, ciągną za sobą kozy, prosiaki, to wiedziałem, że coś jest nie tak. Zajeżdżając do kaplicy, ludzie zaczęli wylewać wodę z kaplicy i mówili, proszę księdza, u nas to jeszcze jest woda w kaplicy, a inni ludzie nie mają już kaplic, nie? Także to było coś niesamowitego. Zaraz po mszy świętej pojechaliśmy na tereny dotknięte tą tragedią, ale nie można było przejechać. Po 2 dniach motorem przejechałem do znajomych sióstr zapytać się, co się stało, bo były bardzo oddzielone od centrum, no i musiałem iść w wodzie do pasa, przechodząc do nich tam. A one zaczęły już czyścić swój dom. Także spustoszenie niesamowite, nie do wyobrażenia.
Wioska Makasanding, właśnie gdzie tu były największe powodzie, w kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Jest to praktycznie jedyne miejsce, które ocalało z powodzi.
Właśnie ludzie mówili, że tutaj domy były zmiecione, dużo dewastacji, a właśnie ta kapliczka prawie że była nienaruszona.
Dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, ludzie sprzątają, odbudowują zniszczone domy. Jak tu wyglądała sytuacja, kiedy przyszliście tutaj zobaczyć, co się wydarzyło po powodzi?
Ludzie po prostu dziękowali najpierw Panu Bogu, że ocaleli, że rodziny były ocalone. Nie było wody, nie było jedzenia, nie mieli na czym gotować. Kto miał miejsce w domu, przyjmowali innych do siebie.
Sytuacja, można powiedzieć, niewiele się zmieniła. Minęliśmy kobietę, która takim trójkołowym motorze, który tutaj jest najbardziej chyba popularnym środkiem lokomocji, no tak jak się wydawało, mieszka, bo akurat robiła tam pranie.
Tak jakby ta pomoc nie dochodziła do tych ludzi. Cały czas ludzie dobrej woli, czy to kościół, czy ludzie, którzy mają pieniądze, przynoszą to od czasu do czasu ciepłe obiady, bo ci ludzie nawet garnka nie mieli, żeby gotować coś.
Naprzeciwko tutaj, po drugiej stronie drodze, było bydło. I tutaj w tym błocie zatopiło się 30-40 krów, parę koni i tak dalej. I wyobraźmy sobie, tutaj temperatura jest 28 stopni w nocy, 35 w dzień czy więcej. I w tym błocie to wszystko gnije i tak dalej, a ludzie muszą tutaj żyć z dzień na dzień.
Niektórzy tutaj chodzą właśnie w maskach, widzimy wolontariusze niektórzy, zaraz będziemy z nimi rozmawiać, to w maskach są zakryci, bo po prostu to jest wszystko zmieszane z błotem.
My name is Peter Hunter, I'm from Ottawa, Canada. Humility.
Najważniejsze to pokora, że przyjeżdżasz tutaj w taką sytuację i po prostu rozumiesz, że to nie jest ważne, że nie masz najnowszy model iPoda, czy najlepszy samochód, czy coś takiego. I że sam fakt, że jesteś biedną osobą, to tylko oznacza, że jesteś biedną osobą materialnie. To nie znaczy, że jesteś gorszy, czy nie taki dobry jak ten, który ma dużo pieniędzy i tak dalej. Najwięcej to uczył się od tych biednych, wierzących ludzi tutaj, właśnie pokory.
Po drugiej stronie ulicy od kapliczki Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod plandeką, można powiedzieć, prowizoryczne mieszkanie. Przygotowują obiad, wszyscy w kaloszach, bo jest jeszcze bardzo dużo błota. Może podejdziemy do nich.
I'm Marie-Christ Dagaraga. It's very unexpected. We don't know how to say it, but
wszystko było bardzo zaskakujące. Dokładnie w parę minut woda podniosła się do poziomu drugiego piętra. I to było w nocy, nie było prądu. Ludzie musieli biegać do sąsiadów, którzy mieli z betonu zrobiony dom i wpychać się czasami nawet na dach.
Jak trudno jest wam teraz odbudowywać dom i wracać do normalnego życia i czy dostajecie pomoc?
It's very difficult.
Ze strony rządu bardzo mało. Tutaj na przykład są przyjaźni z Ameryki, z różnych miejsc, którzy pomagają im po prostu taczką wyciągać błoto z domów i tak dalej. I jeszcze mówią, że katolicki fundusz współpomocy bardzo dużo tutaj pomaga.
W dzień po tym huraganie miałem mszę świętą w bardzo małej kaplicy, bardzo biedna kaplica i ludzie po mszy świętej spontanicznie zebrali się, bardzo biedni ludzie, i zebrali 5 worków używanej odzieży, nie? No i zawiozłem to momentalnie. Od pierwszego dnia ludzie przyjechali na parafię i prosili, byśmy zawozili, bo mamy samochód, byśmy zawozili do miejsca, gdzie chronili się ci ludzie, którzy zostali dotknięci tym nieszczęściem. A w tamtym momencie był ogromny chaos, nikt nie był przygotowany na takie nieszczęście. Między ludźmi żywymi byli zmarli, między ludźmi były zwierzęta, bo wszystko to, co zostało, to ludzie wszystko ciągnęli ze sobą, no i był ogromny chaos. Także ludzie bardzo potrzebowali pomocy. I trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy nie zostali dotknięci tym nieszczęściem, okazali ogromną pomoc.
Niesamowita sytuacja.
Mówi, że mieszka blisko rzeki i mówi, czasami jest przygotowany na takie ewentualności. Mówi, na salwabida to jest kamizelka ratunkowa, a on mówi o dętce, dużej dętce z dużego koła, nie? I on mówi, że napompowali to i na tym cała rodzina płynęła, nie? 5 osób było na tej dętce, dopłynęli do mostu i dętka została przewita przez jakieś tam druty. To zauważyli, że jest pojemnik na gaz kuchenny, nie? No i rzucili się na ten pojemnik i położyli tę dętkę taką już slażałą na tym pojemniku i dopłynęli do sąsiedniej wyspy. Ilaka pora za nią? 18 godzin byli na wodzie. Z wioski, gdzie jest ujście rzeki, tam ich wyłowili. Ale byli 18 godzin w morzu. Mówi prosto, bardzo prosto, że byliśmy bardzo ucieszeni. Zaczęliśmy dziękować Panu Bogu, oczywiście.
Praktycznie u podnóża kościoła rozciąga się, możemy powiedzieć, miasteczko namiotowe, w którym mieszkają uchodźcy. W jakich warunkach oni żyją i na ile właśnie dostają konkretną pomoc?
Mają prowizoryczną kuchnię, są tutaj ubikacje przenośne, które są regularnie czyszczone. Mają jedzenie, tylko problem jest z tym, że ten posiłek jest dawany, oni sami tego nie zarabiają i tu prawdopodobnie jest jeden z problemów, nie? Oni muszą dojść do tego, żeby zarabiać na swoje życie, nie?
Przed kościołem grupka dzieci. Czy te dzieci mają możliwość pójścia do szkoły? Czy one są objęte jakąkolwiek opieką? Czy tak troszeczkę pozostawione same w sobie? Teraz sobie siedzą na schodach i tak jak nas tutaj dobiega głos, śpiewają.
Po tym wydarzeniu wiele dzieci musiało zrezygnować ze szkoły. Stracili kontakt ze swoimi kolegami czy koleżankami, stracili książki. Także szkoły zostały zalane przez kilka tygodni. Szkoły były miejscami, gdzie ludzie się schronili. Także próbujemy coś robić, ale niestety cały rok jest stracony.
No właśnie, przy parafii działa, możemy to powiedzieć, punkt charytatywny, do którego dobroczyńcy dostarczają rzeczy. Powiedział ksiądz, zanim żeśmy zaczęli rozmawiać do mikrofonu, że przywożą wam rzeczy, przywożą wam pomoc, dlatego że ci ludzie, ci darczyńcy uważają, że jesteście instytucją wysokiego zaufania, że na pewno to, co dostaniecie, przekażecie biednym, czyli nie będzie kwestii po prostu, że to się gdzieś rozejdzie po bokach, że nie będzie kwestii korupcji.
Kościół jest prawdopodobnie jedyną organizacją, która jest szanowana przez wszystkich na Filipinach. I czasami przez zaskoczenie widzę tiry, które przyjeżdżają, wyładowują, nawet bez pytania o księdza. Zostawiamy tutaj, niech ksiądz zrobi z tym, co chce. My wiemy, że będzie wszystko zrobione dobrze. Próbujemy być na tyle pożyteczni w tym momencie, na ile można.
Przeksiędza, chodząc między tymi ludźmi po tak wielkiej tragedii, no przecież niektórzy z tych ludzi stracili wszystkie dzieci, gdzieniegdzie zginęły całe rodziny. Na twarzach tych ludzi nie widać rozpaczy. Widać jak gdyby taką nadzieję, gdzieniegdzie nawet radość. To życie bardzo szybko odradza się, powraca do normalności. Czy to jest w jakiś sposób też cecha Filipińczyków, że oni się chwytają tej nadziei, tak jak ostatniej deski ratunku?
Tak, to jest cecha Filipińczyków. My się dziwimy na przykład, dlaczego przed pochowaniem zmarłej osoby mają 9 dni nowenny i są z tą zmarłą osobą dzień i noc. Według ich wierzeń czy zwyczaju nie powinni spać podczas tej nowenny, tego czuwania. Płaczą, rozmawiają o zmarłej osobie, a już po pochówku zaczynają nowe życie. To jest taka cecha Filipińczyków. Żyją bardziej tak naturalnie, wiedzą, że Pan Bóg dał, Pan Bóg wziął. Taką mają mentalność. Myśmy mówili na naszych kazaniach, że nasze miasto zostało dotknięte tym tajfunem, ale było tak samo tsunami. Tsunami o życzliwości, miłości, braterstwa. No bo rzeczywiście nikt się nie spodziewał, że w tym momencie biedni ludzie, bo w większości ludzie biedni, potrafią tyle zrobić dla innych.
Za pomoc w zrealizowaniu reportażu dziękuję Sercaninowi, księdzu Januszowi Burzawie oraz Małżeństwu Polskich Misjonarzy Eli i Zygmuntowi Choćko-Zajko.
Okruchy Ewangelii. Światło przyszło na świat. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wszyscy mamy jeszcze przed oczyma tragiczne obrazy niedawnej katastrofy kolejowej. Naoczni świadkowie mówili, że ogromu bólu i cierpienia jej uczestników nie można sobie wyobrazić. Dlatego wszystkich nas tak budowały przykłady poświęcenia mieszkańców okolicznych wsi i służb ratowniczych, którzy nie zważając często na osobiste bezpieczeństwo, pomagali ofiarnie wszystkim poszkodowanym w tej katastrofie. Prawie równocześnie z karetkami pogotowia, wozami strażackimi, helikopterami pojawili się na miejscu także prokuratorzy, przeprowadzając dokładne oględziny miejsca wypadku i zabezpieczając każdy szczegół. Za jakiś czas powiedzą nam, kto ich zdaniem winien był tej tragedii i domagać się będą jego ukarania. Takie są procedury i normy obowiązujące w dzisiejszym świecie. A jednak, gdyby nagle ktoś nas zapytał, gdzie w tamtą tragiczną noc był Chrystus, to serce podpowiedziałoby nam, że wtedy był przy rannych, umierających, cierpiących i tych, którzy nieśli im pomoc. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo. Podobnie ma się rzecz, gdy w naszym życiu wydarzy się tragedia grzechu. Z jednej strony spieszy nam na pomoc Chrystus, który niczym najbardziej ofiarny sanitariusz, lekarz i strażak zrobi wszystko, aby nas, zakleszczonych w grzechach i nałogach, resztką sił walczących o życie, wyciągnąć spod zwałów, ruin naszych duchowych klęsk i tragedii. On zawsze poda nam wtedy rękę. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Z drugiej strony pojawia się też zaraz szatan, który choć wcześniej kusił nas do złego, zwodził i mamił, teraz, gdy już upadliśmy, triumfuje. Więcej, dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem. Jak nie dać się mu zwieść, jak nie ulec jego podszeptom i uniknąć duchowej tragedii, jak nie pomylić lekarza, który spieszy nam na pomoc, z tym przewrotnym prokuratorem, który skwapliwie zbiera na nas dowody, aby na zgliszczach naszej duchowej tragedii oskarżać nas przed Bogiem. Problem jest, bo choć światło przyszło na świat, ludzie bardziej jednak umiłowali ciemność, mówi dzisiaj Jezus Nikodemowi. Przypominam sobie swój pobyt w Afryce. Jeden z pracujących tam naszych misjonarzy opowiadał o nękających jego parafią problemach. Brudna woda, epidemie, skorpiony. Tutaj też są. Wskazaliśmy na teren wokół jego domu. W odpowiedzi przyniósł ultrafioletową lampę, w świetle której skorpiony nocą emitują dziwne, zielonkawe światło. Nie trwało długo, jak znaleźliśmy ich kilka, także tych dla człowieka najgroźniejszych, z rodzaju butus. Wspominam ten fakt, ponieważ żyjemy w świecie, w którym praktycznie wszyscy chcą dzisiaj dla drugich dobra. Zwolennicy aborcji chcą dobra dla zrozpaczonych kobiet. Zwolennicy eutanazji dobra dla przewlekle chorych. A zwolennicy związków homoseksualnych dobra dla ich adoptowanych dzieci. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? Jak rozpoznać, kto naprawdę chce naszego dobra? Sposób jest tylko jeden. Wszystko, co się nam mówi i do czego się nas namawia, powinniśmy prześwietlić zawsze ultrafioletem Chrystusowej Ewangelii. A wtedy może się okazać, że najbardziej nawet szczytne słowa, idee i hasła to jadowite skorpiony, zagrażające nie tylko naszemu życiu doczesnemu, ale i wiecznemu. Bo kto Chrystusowi nie wierzy, ten już został potępiony. Panie Jezu Chryste, Ty jako światło z wysoka przyszedłeś na ten świat rozpędzić ciemności grzechu. Udziel nam Twojej łaski, abyśmy chodząc w blasku Twojej światłości mogli zawsze spełniać wymagania prawdy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Wielkopostną refleksją kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.